Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, zwracam się do Was w sprawie chrześcijańskiego uniwersytetu, którego założenie jest konieczne do skutecznej i trwałej ewangelizacji Polski. To wielkie zadanie przerasta możliwości jednego zboru czy wyznania. Potrzebne jest mądre i zgodne zaangażowanie wszystkich polskich chrześcijan. Choć stanowimy tylko niewielką część polskiego społeczeństwa, to dobrze zorganizowani i wsparci mocą Jezusa Chrystusa z pewnością podołamy temu zadaniu. Marzenie o chrześcijańskim uniwersytecie zrodziło się w XVI wieku w głowach pierwszego pokolenia chrześcijan polskiej reformacji. Niestety udało się założyć tylko szkołę średnią, a Jan Łaski, główny zwolennik protestanckiego uniwersytetu, nie doczekał się godnych następców. Dzisiaj funkcjonuje w Polsce kilka szkół biblijnych, ale nie mamy protestanckiej szkoły wyższej, kształcącej studentów na wszystkich kierunkach. Jeśli chcemy dotrzeć z Ewangelią do całego narodu i zmienić nasze państwo, chrześcijańską republikę, taki uniwersytet jest nam pilnie potrzebny. Jeśli go nie założymy, to nasze dzieci lub wnuki będą nadal musiały wyjeżdżać za granicę w celu zdobycia chrześcijańskiej edukacji, na co niewielu będzie stać, albo będą musiały pójść na zlaicyzowane polskie uniwersytety. Studiowanie na nich dla wielu może się skończyć utratą wiary. Dodatkowo ich wiedza oraz nabyte na takich uniwersytetach wzorce będą dalekie od tego, co nam przedstawia Biblia. Dlaczego środowisko Idź Pod Prąd przyjmuje na siebie zadanie stworzenia pierwszego chrześcijańskiego uniwersytetu w historii Polski? Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. Zwieńczeniem tego Bożego działania był tegoroczny letni obóz grup biblijnych na Mazurach. Uczestniczyło w nim 200 osób. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Kurs pilotażowy Historia Kościoła w ramach Szkoły Biblijnej zaczęliśmy już w tym roku. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy w sierpniu tego roku ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na fundusz uniwersytecki, w odzewie otrzymaliśmy ponad 110 tysięcy złotych. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. przeszłości polscy chrześcijanie popełniali wiele błędów i tracili wspaniałe Boże okazje. Mając w XVI wieku wszystkie atuty, łącznie z większością w Sejmie, dali się pokonać własnej głupocie, grzechowi i katolickiej kontrreformacji. Dziś stajemy przed pytaniem, czy wyciągniemy wnioski z niepowodzeń reformacji w Polsce. Innym narodom udało się przezwyciężyć problemy i zbudować trwałe podstawy ewangelizacji i chrześcijańskiej organizacji państwa. Także w naszych czasach udają się podobne projekty w innych miejscach na ziemi, czego przykładem jest największy na świecie chrześcijański uniwersytet – Liberty University, który powstał w ciągu jednego pokolenia. Amerykańscy chrześcijanie rozpoznali Boże działanie w służbie pastora Jerry'ego Falwella i włączyli się w jego projekt. W roku 1971 zaczynali od 154 studentów w prowizorycznych budynkach. Dziś na tej uczelni studiuje ponad 110 tysięcy chrześcijan. A wśród zapraszanych gości są prezydent i wiceprezydent USA. Jak ty możesz zaangażować się w projekt Chrześcijański Uniwersytet? Po pierwsze, regularnie módl się o nas. To bardzo ważne, byśmy nie stracili sprzed oczu Bożej woli i nie ulegli pokusom czy zastraszaniu. Po drugie, informuj i zachęcaj innych do tego, co robimy. Po trzecie, dołóż swoją cegiełkę do finansowego wsparcia uniwersytetu. Po czwarte, jeśli masz dowolne zdolności lub kwalifikacje naukowe, które mogą przydać się w tworzeniu uniwersytetu oraz Bóg kładzie ci na sercu tę ideę, zgłoś się do nas. Ten projekt skierowany jest do całego ciała Chrystusa w Polsce. I dlatego każda jego część jest potrzebna. Również ty. Również ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
Warto mieć marzenia, właśnie ten klip, który przed chwilą mieliście przyjemność obejrzeć, jest przykładem marzeń. Marzeń, jakie wspólnie mamy. Ale najpierw, jak zwykle, oddaję wam głos.
Odnośnie klipu, Dariusz Rysak, obyśmy doczekali szkoły lub uniwersytetu.
Na to czekamy. Jeszcze jakieś głosy?
Andrzej, super, że jesteście i działacie mimo przeciwności. Dzięki, Idź pod prąd, przejrzałem na oczy. Niech was Bóg błogosławi.
Dzięki za zachętę. Powiem wam taką krótką historię z pewnej wioski w powiecie chełmskim, ale z wioski, nie z samego Chełma, bo z Chełma to jeszcze bym się tak nie dziwił, ale że tak pod strzechy docieramy, to rzeczywiście kolejka na poczcie. Oczywiście jakieś tam dystanse, ale i tak przecież ludzie sobie rozmawiają. Rozmawiają o czym? No, o epidemii, o koronawirusie. I tam jakaś dyskusja i wreszcie jedna pani pyta drugiej: a pani to skąd to wszystko wie? No jak to skąd? z telewizji Idź Pod Prąd. To pani nie ogląda? No i tam w kolejce, a nie, ja też oglądam i ja też. Także bardzo, bardzo nas ucieszyła ta historia, a to nasza słuchaczka opowiada, która w ogóle jeszcze się w tą dyskusję nie mieszała, także przynajmniej 4 osoby w tej niewielkiej kolejce były naszymi słuchaczami. To rzeczywiście, rzeczywiście niezwykłe. No nie wiem, czy to taki tylko takie nasycenie naszymi widzami akurat w tej wiosce, czy rzeczywiście już w całej Polsce, dałby Bóg. Czy jeszcze jakiś głos?
Wesley Wes. Zobaczcie, jesteśmy w różnych miejscach na świecie i w kraju, a jednak zbieramy się razem o 20:30, by słuchać i zrozumieć Słowo Boże. Dziękujemy pastorowi i Idź Pod Prąd.
Amen. I właśnie po to jest ten uniwersytet między innymi, żeby po pierwsze takich pastorów, przynajmniej, nie wiem, tak z 500 było w Polsce, ale też nie tylko pastorów, bo uniwersytet, choć oczywiście na Biblii ma być skoncentrowany, mam nadzieję, że wczoraj słuchając tego troszeczkę dłuższego spotkania nad listem do Hebrajczyków, właśnie poświęconego relacji nauka Biblia, mieliście możliwość zobaczyć, że to wcale nie jest tak, że Biblia to jest, czy ta sfera duchowa to jest gdzieś obok, a tutaj jest ta nauka materialna. No, nie będę przypominał tych test, ale zachęcam, żeby sobie to zobaczyć. To jest 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Jeśli nie mieliście czasu przesłuchać tamtego spotkania, to przynajmniej przeczytajcie sobie później już w domu pierwsze 3 wersety 11 rozdziału, czyli list do Hebrajczyków, 11 rozdział, wersety 1-3, a zobaczycie, jak wiąże się rozumienie duchowe, postrzeganie świata przez to, co Bóg objawił, z taką klasyczną nauką dotyczącą materii, świata, zjawisk, tego, co obserwujemy. Chodzi nam o to, żeby nie tylko mieć tam z 500 pastorów dobrze poinformowanych, kochających Jezusa Chrystusa i mających jakiś talent, powiedzmy, do wykładania Biblii, ale żeby w każdej dziedzinie życia byli wykształceni chrześcijanie, którzy będą umieli łączyć to, co jest... Tak wielkie oczekiwania, tak wielkie plany. Dziękujemy Ci, że Ty zarysowałeś w Twoim Słowie przed nami Twoje plany do świata, Twoje pragnienia, Twoje marzenia. Dziękujemy Ci, że możemy studiować Twoje Słowo. I bardzo Cię prosimy, żeby kolejni ludzie, żeby cała Polska rzeczywiście skupiła się na Twoim Słowie, żeby tam szukała mądrości, żeby rozumiała, że relacja z Tobą to jest początek zrozumienia wszystkiego. Początek zrozumienia także otaczającego nas świata. Prosimy Cię w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego Zbawiciela. Amen. List do Galacjan, 3 rozdział. Najpierw ochrzanił dość ostro Galacjan za to, że tak łatwo dają się odwieść od tego, co im głosił o Chrystusie, że Chrystus na krzyżu zapłacił całą karę za nasze grzechy. I przez wiarę otrzymaliśmy od Niego wszelkie duchowe błogosławieństwo. Werset 6. Poprzedni kończy się, czy na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą. Oczywiste jest pytanie retoryczne, chodzi o słuchanie z wiarą. I kontynuuje. Tak, Abraham uwierzył Bogu, właśnie słuchając z wiarą, odpowiadając wiarą na to, co Bóg do niego mówił. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możemy poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Dalej wprowadza nowy wątek, także w tym momencie przerwiemy. Widać, że choć to byli poganie, to zobaczcie, że już wtedy, mówiąc im Ewangelię i będąc u nich jakiś czas, prawdopodobnie to były raczej dni lub tygodnie, mówił im także o historiach ze Starego Testamentu. Zapewne też pośród tych ludzi byli Żydzi, ponieważ w pierwszej, szczególnie, to nawet możemy nie zapewne, tylko na pewno, w pierwszej wyprawie misyjnej takim, można powiedzieć, sposobem działania apostoła Pawła było, że przyjeżdżał do jakiegoś miasta, szedł najpierw do synagogi, czyli tam, gdzie się spotykali Żydzi, i głosił im Ewangelię, a potem dopiero to dochodziło, Ewangelia dochodziła do pogan. Także w tych kościołach na pewno byli Żydzi, ale też widać, że zwracając się do pogan, opowiada historię Starego Testamentu. Czyli widać, że głosząc im Ewangelię, zaraz potem budując ich w wierze, mówił im także historię ze Starego Testamentu. Dlaczego? Bo teraz do przykładu Abrahama odwołuje się jako do czegoś znanego przez nich. Nie? Nie mówi im: a teraz wam opowiem o Abrahamie, słuchajcie, to był taki i taki człowiek. Nie. Oni, czy otrzymaliście ducha na podstawie słuchania, na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania wiarą? Tak, Abraham uwierzył Bogu. Nie? Zobaczcie, płynnie przechodzi, wprowadza postać Abrahama bez jakiegoś wprowadzenia. Czyli widać, że słuchacze doskonale, czy przynajmniej w jakiejś tej zasadniczej części, do której się odwołuje, znają Abrahama, nie? Taki wniosek. To i dla nas też, zobaczcie, takie zastosowanie, że chrześcijanie, choć są częścią nowego przymierza, nie? A Biblię można by tak najogólniej podzielić na dwie części. Nowe przymierze, czyli to, co jest na końcu, o, tak, żeby pokazać mniej więcej, jaka część mniej więcej. O, tu jeszcze Ewangelię Mateusza weźmiemy. O, to możecie sobie zobaczyć, nie? To jest mniej więcej tyle, nie? A to jest cały Stary Testament. Widzicie, no dość dużo grubsza jest ta stara księga, dużo więcej jest tam historii. No to dla nas takie zastosowanie, że chrześcijanie też powinni poznać Stary Testament. Dlatego też przygotowaliśmy dla was taką pomoc. 101-dniowy eksperyment. To jest zadanie na trochę ponad 3 miesiące, gdzie 101 rozdziałów Biblii można przeczytać przez ten czas, i gro tego to są rozdziały starotestamentowe, żebyście mieli taki, można powiedzieć, spojrzenie z lotu ptaka na całą Biblię. Nawet teraz możecie sobie zamówić w PDF-ie tę książkę. Jeśli jeszcze nie znacie Starego Testamentu, to nie radzę wam czytać, tak wiecie, po kolei. Dlaczego? Tu się śmieją niektórzy. Każdy próbował w ten sposób. Zwykle utknęliśmy gdzieś w trzeciej lub czwartej najdalej księdze Mojżesza. Tam są takie, no powiedzmy, mało wciągające, szczególnie dla świeżych czytelników, rozdziały poświęcone liczbom czy kapłanom, a dokładnie kapłanom, a potem liczbą, najpierw kapłani, a potem tajemnica wiary i tak dalej. No to mniej więcej w takiej kolejności. Są to nudne dosyć księgi, szczególnie dla takiego czytelnika, który jeszcze nie wie, o co tam chodzi, i zwykle tam mniej więcej kończyła się przygoda z Biblią, jeśli ktoś tak od Starego Testamentu po kolei szedł. Dlatego proponujemy wam ten 101-dniowy eksperyment, bo tam, gdzie są te części albo powtarzane, bo są części, które się powtarzają, albo bardzo takie, powiedzmy, szczegółowe i dotyczące mocno Żydów, a niewiele wnoszące do rozumienia całej Biblii, szczególnie z perspektywy Nowego Testamentu, no to po prostu przeskakujemy. Stąd te 100 rozdziałów to oczywiście jest taki dopiero, można powiedzieć, przegląd spisu treści trochę bardziej, ale dzięki temu uchwycicie wizję całości. Widzimy, że Abraham wyjeżdża z tym Abrahamem. Nie? I dlaczego już wcześniej mówił im o Abrahamie? Dlaczego to takie ważne? Mamy tu
głos. Mi się wydaje, że może być to związane z tematyką listu, że list się opiera na tym, że on przyszli do nich ludzie, którzy się wywyższali, że są Żydami, że są wyjątkowi, a że ci są tacy nieczyści, grzeszni, muszą się obrzezać i tak dalej. No a on im, mówiąc o Abrahamie, że oni też są potomkami Abrahama przez wiarę, no zachęca ich w ten sposób, że nie są wcale gorsi, że też są powiązani, że to nie jest tak, że ci Żydzi są jacyś lepsi, a ci są jacyś tam gorsi, nie?
Tak. Dzięki. Czy jeszcze? Proszę, na Zoomiek. Prosimy, Piotrze.
To też jest no, w takim, w którymś liście, nie, w tej chwili sobie nie przypomnę w którym, ale to jest coś takie stwierdzenie, że to, co jest opisane w Starym Testamencie, jest dla naszego pouczenia. Także jak ktoś przyjął Jezusa, to też ten Stary Testament powinien poznawać, bo to, co się zdarzyło tamtym ludziom, to jest dla niego jakimś wzorem i jakąś nauką.
Czyli mamy tu, Piotr bardziej zarysował ten powód poznania całego Starego Testamentu. Tymek z kolei bardziej dotknął Abrahama. Mi chodziło o tę postać Abrahama. Dlaczego ona się taka kluczowa pojawia dość szybko? Bo zobaczcie, najpierw mówił argumenty ze swojego życia i spotkania z innymi apostołami, konflikt z apostołem Piotrem, nie? Teraz ich objechał i pokazał im ten argument z zrozumienia ukrzyżowania Chrystusa, po co Chrystus został ukrzyżowany i jak otrzymali Ducha Świętego i od razu idzie do Abrahama. Czy jeszcze mamy tu z czatu?
Marian Wiśniewski, Abraham po prostu uwierzył, tak jak i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa.
Dzięki. No to nawet nie trzeba znać Starego Testamentu, nie? Żeby z tego fragmentu zobaczyć, że to jest wzór wiary. To jest wzór. Jeszcze przypominam, jaka jest relacja między Abrahamem a Starym Przymierzem, czyli Przymierzem w Mojżeszu? Co było najpierw? Najpierw był Abraham. Zobaczcie, zanim przyszedł Mojżesz, zanim przyszedł zakon, czyli prawo, które on tu opisuje, jeśli wypełnisz te wszystkie moralne i wszystkie inne prawa, będziesz zbawiony, będziesz usprawiedliwiony. Ta droga zbawienia została dana później niż droga przez wiarę. Bo Abraham nie przyszedł przez uczynki zakonu. On przyszedł do Boga przez wiarę. Usłyszał, uwierzył, no potem oczywiście z tego wyszły różne czyny, nie? Usłyszał, wyjdź z ziemi ojców, porzuć wiarę ojców, idź za mną. No to poszedł, wziął, nie? I potem mamy to zdanie: tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu ku usprawiedliwieniu. Tu mówiłem już wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę, jeśli ktoś z was ma tak zwaną Biblię brytyjską, no to widzi taki dopisek pod spodem, troszkę mniejszą czcionką. Nie wiem, czy możemy to pokazać, ale to trzeba by zdjęcie zrobić, nie? Mam nadzieję, że macie dostęp do Biblii brytyjskiej i tam to sobie zobaczycie, że pod tym szóstym wersetem, który analizujemy, jest taki jedynka rzymska, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, 15,6, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 6 werset. A więc otwórzmy sobie tam Biblię i co tam mamy? Czytam już ze Starego Testamentu. Wtedy uwierzył Panu Abraham, a on, czyli Bóg, poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Mamy tu szerszy kontekst 15 rozdziału. To, co tu mamy tymi drobnymi literkami, są tak zwane teksty paralelne. To tłumacz, redaktor przede wszystkim tego tłumaczenia Biblii, jeśli jest jakaś teza, która omawiana jest wcześniej, czy wydarzenie, które gdzieś wcześniej czy później pojawia się w Biblii, no to są te teksty paralelne, że można sobie odszukać. Także to nie jest natchnione, to nie jest w oryginale, to jest dodatek redaktora, który nam pomaga lepiej nawigować się, orientować się w Biblii. Nie? Jeśli byście, teraz nie będę tego robił, ale jeśli byście przeczytali sobie ten 15 rozdział z pierwszej Księgi Mojżeszowej, właśnie tam Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i to przymierze jest bardzo, bardzo ciekawe. Otóż jak wyglądało zawieranie przymierzeń? No była przymierza, była jakaś umowa, że dwie strony musiały być i umawiali się, że no zrobimy tak i tak. I do tego jeszcze były takie, można powiedzieć, dodatkowe klauzule. No jeśli zrobimy, będziecie wierni, no to będą takie i takie korzyści z tej naszej umowy. Ale niechby komuś przyszło do głowy nie dopełnić tej umowy. No to mu nogi z dupy dosłownie powyrywam. I żeby to zaobrazować, żeby to pokazać, co robiono? Brano zwykle jakieś zwierzęta, zabijano je, nie? I przecinano na pół. Rozkładano połówki tych zwierząt, tworząc z nich taką drogę. Nie? No tam jak bogatszy, no to więcej. I tak dalej. Kilka takich zwierząt, a pomiędzy nimi droga. I teraz znakiem, takim sposobem ogłoszenia czy zawarcia tego przymierza było, że teraz tych dwóch, którzy zawierają ze sobą przymierze, biorą się pod pachę, nie? I przechodzą przez ten tunel. Jak po, że tak powiem, czerwonym dywanie. Może nawet tu dosłownie. Po co? Żeby zobrazować, że przymierze to jest poważna sprawa. Że jak komuś dajesz słowo, jak wchodzisz w jakąś umowę, to jest to na śmierć i życie. I zwykle każda ze stron deklarowała, a jeśli bym warunków tej umowy nie przestrzegał i zerwał, i zdradził, niech mi się stanie, jak tym zwierzętom rozpołowionym tu, przez których ciała teraz przechodzimy. No i Bóg kazał mu tak zrobić. Możecie to sobie zobaczyć, 15 rozdział, tu jest to szerzej opisane i kiedy, o, możemy to zobaczyć dalej, 9 werset. Sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Nie? Tu mamy ten obraz. I później 17 werset, bo tam są jeszcze różne szczegóły tego przymierza. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem. Kto przeszedł pomiędzy tymi dwoma, tymi połówkami zwierząt, tą drogą, które te połówki zwierząt stworzyły? Kto przeszedł? Nie przeszedł Abraham. Przeszedł sam Bóg. To pokazuje, że przymierze, w które wchodzimy przez zaufanie Bogu, przymierze z wiary, jest gwarantowane jednostronnie przez Boga. To nie jest przymierze jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Czy odwrotnie. Nie? To nie jest przymierze, że jak my je złamiemy, no to i Bóg się nas wyprze, wyrzuci nas, nie ma tego przymierza. To Bóg sam nam obiecuje. To Bóg sam składa obietnicę. Chcesz wejść ze mną w to przymierze? Ja ci wszystko gwarantuję. Masz mi tylko zaufać. Kto to zrobi, otrzymuje bezwarunkowo wszystkie skutki. Tego przymierza już nie da się zerwać. Dlatego mówimy o nieutracalności zbawienia, które mamy w Chrystusie. No, ale teraz wróćmy jeszcze, bo opisałem, jak się robi, jak się zawierało te przymierza i że do tego właśnie odwołuje się, do tego przymierza odwołuje się apostoł Paweł. 7 werset. Z tego możemy poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Tu Tymek bardzo słusznie powiedział, że te dwie rzeczy, przykład Abrahama, łączy się. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, że on jest zapowiedzią tego przymierza w Chrystusie, gdzie to Chrystus dał swoje życie, a myśmy nic nie dali. Myśmy dali tylko swój grzech, swoją potrzebę zbawienia. A Chrystus zrobił wszystko i oferuje za darmo. Jeśli chcesz, uwierz. Jeśli chcesz, wpuść mnie do swojego życia. Będziesz miał życie wieczne. Będziesz miał przebaczone grzechy. Ale jest i drugi aspekt. Tu przyszli Żydzi, którzy mówią, my jesteśmy potomkami Abrahama, a wy to plebs jesteście, bydło zwykłe. O nie. Potomkami Abrahama są ci, którzy uwierzyli Bogu. Niektórzy są z ciała potomkami Abrahama, etnicznie czy genetycznie można by, że tak powiem, prześledzić ich cielesną zbieżność z Abrahamem i z jego genami. Ci, którzy zaufali Bogu, temu, co objawił w swoim słowie, temu, co objawił o Mesjaszu, o zbawieniu, ci są dziećmi Abrahama. Z tego możemy poznać, że ci, którzy są z wiary, tu kontekst z jakiej wiary, z zaufania Ewangelii o darmowym zbawieniu, no cały list tego dotyczy, są synami Abrahama. Czyli już teraz Żyd nie może powiedzieć poganinowi, który zaufał Mesjaszowi, ja jestem lepszy od ciebie, bo ja jestem potomkiem Abrahama. A ty kim jesteś? No ja jestem potomkiem Abrahama przez wiarę. A ty uwierzyłeś w Mesjasza? No bo jak nie, to jeszcze nie jesteś potomkiem Abrahama. Jesteś co najwyżej cielesnym potomkiem Abrahama. A to jest wielka różnica. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan. Zobaczcie, że Bóg już wcześniej to zamierzył. Wczoraj rozmawialiśmy na podstawie listu do Hebrajczyków też, jak Bóg usprawiedliwiał ludzi Starego Testamentu. Tu widać, że w czasach Starego Testamentu myślał o narodach pogańskich, myślał o nas, o zbawieniu ludzi z Polski, z Niemiec, z Rosji, nie wiem, tam z Chin też, no, może być. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Czyli od Abrahama przyjdzie coś, co będzie błogosławieństwem dla wszystkich, czyli szczęście da wszystkim narodom, bo błogosławieństwo znaczy szczęście, nie tylko, że w tym najlepszym Bożym znaczeniu. No można się zapytać, co to jest? Można się zapytać też, kto to jest? No i pismo jasno mówi. To właśnie w Chrystusie błogosławieństwo Abrahama, że w tobie, czyli w twoim potomku, Jezusie Chrystusie, będą błogosławione wszystkie narody. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, dostąpi usprawiedliwienia. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. To wczoraj na liście do Hebrajczyków pokazywałem z Ewangelii Jana z 8 rozdziału, że właśnie Abraham widział dzień Jezusa i radował się. Dwa razy podkreślone jest, że widząc dzień Chrystusa, rozumiem dzień triumfu Chrystusa, radował się, cieszył się niezmiernie. Rozumiem, że właśnie w ten sposób Abraham został zbawiony. Że on, ufając Bogu, zobaczył też triumf Chrystusa. Zobaczył też sposób rozwiązania problemu swojego i mojego i twojego grzechu. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I teraz daje kontrę. Teraz przeciwstawia przyjściu do Boga przez wiarę, tak jak Abraham, jeszcze bez zakonu i praktycznie tylko gwarancja jest z jednej strony, to Bóg gwarantuje, przeciwstawia poleganie na zakonie, na przepisach prawa, na przymierzu, które mówi: każdy, kto wytrwa w pełnieniu wszystkich przepisów prawa, będzie usprawiedliwiony, a jak nie wytrwa, będzie potępiony. Takie jest przymierze przez prawo. I Żydzi mówili: na pewno wytrwamy. Krew nasza, nas i na nasze dzieci, gdybyśmy nie wytrwali w przestrzeganiu wszystkich przepisów prawa. No, jak to się skończyło parę dni potem zazwyczaj, no to każdy z nas, kto zna Stary Testament, zachęcam was, żebyście też ten 101-dniowy eksperyment przeczytali, to zobaczycie, już wiem. Dlatego teraz mówi w kontrze do przymierza z Abrahamem, które było jednostronne, bo tylko Bóg go zagwarantował, i które było na podstawie wiary. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Wow! Zobaczcie, to jest bardzo ostre słowo. Czyli każdy, kto polega na uczynkach zakonu, czyli chce przyjść do Boga przez uczynki, jest pod przekleństwem. Dlaczego? Dlaczego jest pod przekleństwem? Bo przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Tu pokazywałem niedawno, już nie pamiętam na którym programie, fragment z listu Jakuba. Pamiętacie o przykazaniach? Katolicy, którzy myślą w większości, że przez uczynki i sakramenty otrzymają zbawienie, zwykle tego wersetu nie znają. No to ja wam przeczytam. To jest drugi rozdział listu Jakuba, werset 10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, czyli jest doskonały w pełnieniu wszystkich przykazań, przyściutkich, za wyjątkiem. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, słownie jednym przykazaniu. Raz w życiu złamie jedno przykazanie. Zobaczcie, jaki wyrok. Stanie się winnym wszystkiego. To tak jakby wszystkie złamał po kolei, każdego dnia, codziennie i tak dalej. To jest przekleństwo, życie pod prawem. Nigdy, nikomu, za wyjątkiem Jezusa Chrystusa, nie udało się doskonale wypełnić wszystkich wymagań prawa danego przez Boga Mojżeszowi. Dlatego to jest przekleństwo, życie pod prawem. Sprawdźmy sobie jeszcze to słowo przekleństwo, bo ci, którzy z nami są od początku, pamiętamy, że ten list zaczyna się od podwójnego przekleństwa. Pamiętacie? Werset 8 i 9. Gdyby ktoś głosił inną drogę zbawienia, czyli inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Niech będzie. To jest takie słowo anatema, nie? Sprawdźmy, jak. Czy. Słucham? Tu jest inne. Trzy ile? Czyli inaczej przeklęty. Też przeklęty, ale inaczej. No, widać, że Żydzi, w ogóle język grecki i hebrajski są bardzo bogate, jeśli chodzi o takie odcienie różne. Zobaczmy, czy udałoby się nam wyciągnąć różnicę pomiędzy tymi dwoma słowami. Kataran jakiś, tu jest takie słowo, kataran. Poproszę was, żebyście spróbowali znaleźć tę różnicę. Tak, ono później, że Chrystus wykupił nas z tego przekleństwa. I później przeklęty każdy, tu cały czas jest to samo słowo. Jaka jest różnica? A my przejdziemy dalej, za chwilę wrócimy, to trzeba sprawdzić wtedy w słowniku greckim, jakie jest znaczenie tych dwóch słów. Zobaczcie teraz werset 11. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to jaka rzecz? Sprawdźmy w innych tłumaczeniach, czy też pojawia się. Trzy jedenaście, jak to jest ujęte. Jawne. W tysiąclatce?
Że prawie nikt nie osiągał usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Czyli tutaj tak troszeczkę tak złagodzili, żeby katolicy się nie obudzili, czytając czasem ten werset. No to wynika z tego i tak dalej, no to już trudniejsza sprawa. Nie, tu jest to jasne, to jest jasne, czyli coś, jakaś taka prawda oczywista, podstawowa, nie? Także zarówno Biblia Gdańska, jak i Biblia Brytyjska tu dobrze. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Zobaczcie, tu o tym chrześcijanie wręcz nie dyskutują, bo to jest rzecz oczywista, nie? Bo podstawową zasadą chrześcijaństwa, zasadą Ewangelii jest, że sprawiedliwy, czyli usprawiedliwiony z wiary ma życie, a nie z uczynków. Co wam przypomina ten werset 11? Tu sprawdzenie, czy coś zostaje z tego, co razem czytamy. Mówię o tym, o tej księdze. Czy ta myśl z 11 wersetu gdzieś już wam nie świta wcześniej, żeśmy ją studiowali? Drugi rozdział? Werset? 16. Pamiętacie? To był konflikt z apostołem Piotrem, który zachował się haniebnie, podle i obłudnie. I apostoł Paweł mówi, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynku zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Zobaczcie, jak często w różnych kontekstach, tu kontekst, można powiedzieć, osobistego sporu, nie? I sytuacji, która zbulwersowała, pewnie się rozeszła szerokim echem w świecie chrześcijańskim. No dwóch apostołów się tam obsobaczyło, znaczy jeden drugiego, nie? Także sprawa zresztą i wstyd, bo to ci chrześcijanie, no myślę, zaraz, to my gorsi jesteśmy, to przed chwilą było okej, a teraz nas jak psy traktują, nie? Także sprawa była znana w świecie chrześcijańskim, jest opisana na kartach Biblii i kończy się ten spór tym stwierdzeniem. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. I w 11 wersecie, kiedy już im tłumaczy, mówi, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. I pokazuje dlaczego. Ewangelia jest usprawiedliwienie z wiary. Czyli Jezus coś zrobił, objawione to nam zostaje i my mówimy, tak, wierzę w to. A Bóg mówi, jesteś sprawiedliwy, jesteś usprawiedliwiony, masz życie wieczne, masz przebaczone wszystkie, wszyściutkie grzechy, bez żadnej spowiedzi księdza, czy obwoźnego, czy w konfesjonale jeżdżącym na kółkach, czy stojącym za stodołą, czy stojącym w kościele, nie ma to najmniejszego znaczenia. Bez księdza, bez konfesjonału, tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa masz przebaczone wszystkie grzechy. Z kolei droga inna, droga religijna, jak wygląda 12 werset. Zakon zaś nie jest z wiary. Zobaczcie, droga uczynkowa nie jest z wiary. Ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. W rzeczywistości, jak mówisz wiara plus uczynki, to czym masz dojechać do końca są te uczynki. To jest właśnie to, o czym mówi werset 12. W rzeczywistości ty bazujesz na tym, że wypełnisz do końca wszystkie uczynki, które będziesz musiał tam spełnić, czy Bóg przed tobą sprawia, i przez to, w wyniku tego, za to, jako nagrodę, będziesz żył. Ale wtedy, zobaczcie, werset 21 z drugiego rozdziału. Jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. A teraz w wersecie 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. od przekleństwa, polegania na naszych uczynkach, jeśli chodzi o akceptację w oczach Boga. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Czyli zobaczcie, żebyście jasno wiedzieli, każdy ksiądz, rabin czy ktokolwiek inny, ten batiuszka, który wam mówi, że przez uczynki macie osiągnąć zbawienie, w rzeczywistości zamyka was w przekleństwie. Zamyka was w drodze, której nie jesteście w stanie wypełnić. Chrystus wykupił. Ten człowiek naigrywuje się ze znaczenia ofiary Chrystusa. Bo Chrystus właśnie po to poszedł na krzyż, żebyśmy już dłużej nie byli w niewoli uczynków, w niewoli drogi uczynków do Boga, do usprawiedliwienia. To On za nas wziął przekleństwo. To, co się należało nam, czyli kara za nasze grzechy, Chrystus na krzyżu Golgoty wziął na siebie. Aby, 14 werset, błogosławieństwo Abrahamowe, czyli wszystko to, co Bóg obiecał wszystkim ludziom przez Abrahama, przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, tu do Żydów, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. No, to widać, że rzeczywiście w tych kościołach byli zarówno poganie, jak i Żydzi. Ja na dzisiaj mam tyle. Czy coś doszliśmy z znaczenia tych słów? Może ktoś z was będzie chciał, czy umiał, znajdzie coś więcej. Czym różnią się te dwa greckie słowa z 8 i 9 wersetu pierwszego rozdziału i z wersetu, tu mamy 10, przeklęty każdy, kto nie wytrwa. Czym różnią się te dwa słowa? Mam nadzieję, że jutro wrócimy do tematu. Dzisiaj, czy są jeszcze jakieś głosy z naszych komunikatorów?
Jeszcze takie pytanie, komentarz odnośnie usprawiedliwienia. Mago, kto w jaki sposób Kościół katolicki tak pobłądził, skoro wszystko jest prosto i wielokrotnie powtarzane?
No, to jest dobre pytanie. Ha, ha. Rzeczywiście napisane jest jasno. To rzecz oczywista. Jeśli się czyta Pismo Święte, Ewangelia jest jasna, czyli Ewangelia, czyli droga zbawienia. No co można by powiedzieć, odpowiadając na to pytanie? Droga przez wiarę jest tak nienaturalna, tak się ludziom nie mieści w głowie, bo każdy człowiek zna świat na zasadzie zbrodni i kary, nie? Czyli zasługi i nagrody, nie? I wszystko myśli, że musi sobie zasłużyć. Od dziecka taki świat mu się, że tak powiem, w oczach czy w umyśle, poznając świat, on tak widzi. A teraz ma zrozumieć, że ktoś za niego wziął całą karę i on wchodzi w przymierze z Bogiem bez żadnych swoich zasług, bez swojej pracy, bez jakiegoś wysiłku rozumianego jako lata jakichś dążeń, nie wiadomo co. Nie? To, czyli pierwszą odpowiedź to właśnie w tym rozumieniu świata, że to się kłóci z rozumieniem naturalnego porządku rzeczy. Dlatego Ewangelia jest czymś objawionym nam. Tego nie wykoncypowaliśmy sobie. Rozumiecie, ludzkość nie umiała tego wykoncypować. Zobaczcie, że apostoł Paweł to na samym początku. Paweł, posłany, czyli apostoł, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. I 11. A oznajmę wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Bo po ludzku to wszystko inaczej byśmy chcieli, zrobili. Wydaje się nam to nawet niesprawiedliwe. Pamiętacie tę przypowieść Jezusa? Mogę się rozgadać, ale jak chcecie, już można wyłączyć, bo skończyliśmy główną tą część. Ja już nie będę czytał dalej, także tylko sobie tu jeszcze chwilę porozmawiamy. tą przypowieść, kiedy Jezus opowiadał o tym, jak gospodarz przychodził i najmował robotników do pracy, do winnicy. Jednego raniutko, nie? Tam powiedzmy o 6 rano. Słuchaj, jest robota na cały dzień, denara ci daje. Bierzesz? No, oczywiście, hopskę. Później tam przychodzi powiedzmy o 9, już nie pamiętam tych godzin, ale gdzieś tak co kilka godzin o 9. Słuchajcie, jest robota, tu do wieczora w winnicy, denara ci daje. Jak się zapisał, nie, no to super, to ci tacy mniej świezi, nie, się jeszcze do roboty przychodzi w południe, nie? Słuchajcie, no to tam już naprawdę niewielu zostało, ale jeszcze kogoś znalazł za denara, jak mi popracujesz. No już dzień, godzinę przed zachodem chyba idzie. No jeszcze jakiś jeden się tam... Słuchaj, godzinkę porobisz jeszcze, denara dostaniesz. Mistrzu, lecę, nie? No i potem wypłata. Przychodzą ci, no, to jak to? No myśmy drali cały dzień, a on przyszedł i i tyle samo? Że to niesprawiedliwe. Związek zawodowy se założymy zaraz i cię pogonimy. No a właściciel się pyta, na ile się z tobą umówiłem? Jakśmy gadali o 6 rano, na denara. A ile dostałeś? No denara. No to o co ci chodzi? Z tobą się umówiłem, z nim się umówiłem. Jak się umówiłem? Moja sprawa, nie twoja, nie? Także to jest jedna z takich przypowieści, która, że tak powiem, kruszy czy łamie to nasze rozumienie sprawiedliwości. I dlatego Jezus mówił, że ostatni będą pierwszymi, nie? Że często najwięksi grzesznicy nawracają się z ogromną radością i są najbardziej owocni później dla Królestwa Bożego, a ludzie, którzy przeżyli życie tak w miarę nawet dość moralnie, ale oczywiście grzesząc też, kiedy się nawracają, nie zawsze odpowiadają z taką miłością. Nie? To jest pierwszy ten aspekt. Drugi aspekt to, że Pismo Święte w tamtych czasach było jeszcze rzadkością. W pierwotnym kościele, można powiedzieć, w tym kościele pierwszych kilku wieków, to było tak, że jedna Biblia, już tak powiem, już po skompletowaniu kanonu, bo to też jeszcze jakiś tam czas trwało, ale no powiedzmy, że już kanon mamy zamknięty, gdzieś jesteśmy w IV wieku, to ile Biblii było w kościele? No kościół liczył 1000 ludzi, a ile było Biblii? Jedna. Jak dobrze poszło. Nie? To pokazuje, że wcale znajomość takiego, tak jak my sobie siedzimy i czytamy, niekoniecznie była taka. Zwykle mówiono kazania na podstawie Biblii. Nie? A to już nie jest to samo, co czytanie. Oczywiście czytano Biblię, ale ze względu na to, że wiecie, no samo czytanie to jest jeszcze troszeczkę za mało, trzeba poszperać, trzeba popatrzeć jakie słowa i tak dalej, no to ludzie bazowali głównie na kazaniach. No a kazania to coś ja mówię, ja się niekiedy mylę. Niekiedy coś źle sprawdzę, coś zapomnę, coś poplączę. Trzeba mnie sprawdzać. No ale jak oni mieli sprawdzać, jak nie mieli swoich Biblii, nie? No to tam rzeczywiście były te debaty różnych tamtych pastorów czy biskupów tamtych czasów, nie? Czyli wcale Biblia nie była tak powszechna. Dopiero Biblia zaczęła być powszechna od czasów Lutra, od reformacji tej już naszych nowożytnych czasów, gdzie po pierwsze pojawiła się Biblia w językach narodowych znowu, nie? Znowu podkreślam, bo początkowo no to było oczywiste, że oni w swoim języku, Biblia została napisana, Nowy Testament, takim językiem ulicy, to się nazywa greka koine, to nie była greka filozofów, to była greka przekupniów, greka handlowa taka, co wszyscy znali tamtego czasu, tak jak dzisiaj taki easy English mniej więcej, coś takiego, nie? Albo Polish English, wiecie, nie? Insura, te sprawy, kara i tak dalej, to no, troszeczkę przesadzam, ale to taki uproszczony język grecki był to, co jest w Biblii. Czyli to pokazuje, że Bóg chciał, żeby ludzie rozumieli go nawet prości. To nie jest do uczonych napisane, tylko do prostych ludzi. Potem zamknięto w średniowieczu Biblię tylko w łacinę, można powiedzieć. Dopuszczane było tylko używanie tłumaczenia na łacinę. Zresztą nazywało się najpierw Wulgata, czyli dla prymitywów, bo no, wszyscy używali greckiego, a prymitywów prymitywi używali łaciny. Potem, zobaczcie, to się odkręciło i cała tam elita już średniowiecznej Europy to o, łacina, to dopiero, bo Greki tam już praktycznie nie znali, czyli dopiero ta znajomość Biblii w językach narodowych i dość tanich egzemplarzy zaczęła się od XVII wieku wzwyż. Bo jeszcze w XVII, na przełomie XVI i XVII wieku, na przykład tłumaczenie na polski, tam około chyba 3000, tu mnie poprawcie, ile tam Radziwiłł zrobił? 3000 Biblii, Piotrze? Tak mi się wydaje, że to było na całą Polskę 3000, albo może mniej nawet, nie? To ta Biblia Brzeska tak zwana. Możecie sprawdzić w Wikipedii zaraz. Także nawet...
Było,
już, proszę.
Było 500 tych Biblii, ja zawsze... a 3000 kosztował druk.
O, 3000 czego?
3000 złotych kosztował druk i było około 500.
500 sztuk, tak zobaczcie, na całą Polskę. 500 sztuk, no to można powiedzieć po kilka na województwo, nie? A ile to, pamiętasz mniej więcej, jaki to był przelicznik, jak, ile to wsi trzeba było mniej więcej dać za te czy jest jakaś, żeby pokazać koszt tych 500 Biblii? Piotr liczy, ile wsi.
Ja to liczyłem w taki sposób, że według tego co król Zygmunt Stary zarządził, to 1 złoty to miał na nasze 3,4 grama złota w sobie. Także trzeba zobaczyć, jaka jest cena złota.
Czyli 3000 obrączek, można by tak powiedzieć, bo obrączka jedna to jest około między 3 a 4 grama, taka niezbyt wypasiona, nie? Taka mała obrączka, czyli to by było około 3000 takich obrączek, to ile to tak mniej więcej by wyszło?
W tamtym roku liczyłem, to mi wyszło, że 1 złoty z XVI wieku to było jakieś 600 naszych złotych.
To rzeczywiście potężna suma. Także jeszcze wtedy, kiedy już wrócono z powrotem do języka polskiego, bo to było polskie tłumaczenie Biblii, protestanckie tłumaczenie Biblii, bo katolicy wtedy też mieli tak zwaną Biblię wujka, ale ona, no, to była bardziej taka parafraza, czy jakaś taka bajka biblijna troszeczkę niż tłumaczenie. To lepsza była ta Biblia królowej Zofii, ale ona niestety do naszych czasów się nie dochowała. Praktycznie tylko kilka kart Biblii mamy z czasu Jagiełły. W każdym razie, to, że my sobie możemy siedzieć i każdy sprawdza mnie, co ja czytam, czy co ja mówię i może sobie później to wszystko w domu jeszcze analizować, to jest naprawdę, no, gdzieś bym tak powiedział, 100-200 lat ten czas, nie? Także stąd wcale nie było tak, że każdy mógł sobie łatwo w Biblii sprawdzić, czy ci nauczyciele, którzy coś mówią, to rzeczywiście tak mówią. No i trzeci taki powód, ta grupa powodów, to jest przywiązanie duchownych, znaczy można powiedzieć grzeszność ludzkiej natury duchownych, czy przywódców Kościoła. Zobaczcie, jak łatwiej jest ludzi trzymać w ryzach, kiedy im się powie, że uwierzyłeś w Jezusa, jesteś zbawiony, cokolwiek się stanie, nawet jak mnie kopniesz tego, i tak jesteś zbawiony. Czy? No, uwierzyłeś w Jezusa. No, dobry proces się w tobie rozpoczął. Ale teraz musisz mnie słuchać. Przez moje święte ręce będę cię karmił wafelkiem co tydzień. Jak myślicie, która wersja ułatwia kontrolę nad ludźmi? No, to odpowiedź jest oczywista. Dlatego prawda Ewangelii wcale nie tak łatwo się, że tak powiem, ostaje w danym społeczeństwie. Pamiętacie, co niedawno jeszcze czytaliśmy z drugiego rozdziału, czwarty i piąty werset. Nie bacząc na fałszywych braci,
którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. To jest bój. To jest bój o prawdę. Bo powiedziałem, wszystkie te czynniki naturalne, pewne ignorancji ludzi i przypadłości ludzi do właśnie kontrolowania innymi będą ciążyć przeciwko prawdziwej Ewangelii o czysto darmowym zbawieniu w Chrystusie. A chyba już się nagadałem za dużo. Kończymy. Kto się pomodli na koniec? Jest ktoś chętny? Radek? Dobrze.
Dobry Boże, dziękujemy Ci, że dałeś nam to, że możemy, mamy taki swobodny dostęp do Twojego Słowa, możemy je zgłębiać, czytać, każdy samodzielnie. Też dziękujemy Ci, że praktycznie pewnie jest przetłumaczony na wszystkie języki i cały świat może dzisiaj ma taki łatwy dostęp do Twojego Słowa. Też chwała Ci, Boże, za to, że Ty nas prowadzisz, za to, że już mamy przywilej, mamy taki, no, możemy mówić o sobie, że należymy do Ciebie i na wieki będziemy z Tobą, za to przymierze, jakie mamy przez Chrystusa z Tobą. I też prosimy Cię, Boże, jeszcze o resztę tego dnia, pobłogosław nam, żebyśmy go owocnie w mądrości na Twoją chwałę spędzili. Amen.
Amen. Do zobaczenia jutro o 13:00. Kto chce być z nami na spotkaniu chrześcijańskiego kościoła, a z pozostałymi widzimy się wieczorem. Jutro mamy też obiecane śpiewanie, bo dzisiaj pozwoliliśmy sobie przy sobocie na trochę dłuższe spotkanie. Jutro też, ale ze śpiewaniem. Do zobaczenia.